Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner.
Poradnik Sukces, Jakub Barwiński. Witamy wszystkich słuchaczy w naszym cotygodniowym spotkaniu z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
Dużo ciekawych tematów, między innymi czy zawieszenie polskiej emerytury chroni nas przed redukcją z tytułu klauzuli WEP. Jak sprzedaż domu ma się do ceny składek na Medicare, problemy z emeryturą właścicieli korporacji i wiele innych. Ale zacznijmy od tego, czy można przedłużyć pozwolenia na pobyt ESTA, o co pyta pani Anna. Pytanie pani Anny, mam pytanie dotyczące pozwolenia wjazdowego ESTA. Mój syn jest obecnie w Nowym Jorku, na ESTA właśnie, musi wrócić do 21 grudnia. Czy jest możliwość przedłużenia tego pobytu i pozostania dłużej? Syn mówił, że jeśli znalazłby pracodawcę, który chce go zatrudnić po tym terminie, to pracodawca może wystąpić o przedłużenie jego pobytu, dopóki by u niego pracował. Czy to prawda? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie jest to możliwe? Pracodawca występuje o wizę, a może są jakieś inne możliwości przedłużenia tego pobytu? Będę wdzięczna za pomoc.
No pani Anno, dużo pytań, może trochę pod nie tym adresem, bo ja się nie specjalizuję w sprawach imigracyjnych, nie jestem prawnikiem. No ale pomówmy o tym, o tych takich podstawowych sprawach. Więc ESTA. ESTA to jest Electronic System for Travel Authorization. Jest to system, który umożliwia ruch bezwizowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi i kilkudziesięcioma innymi krajami. Pani pyta, czy można pozostać w Stanach dłużej niż 90 dni, mając to pozwolenie ESTA. No więc niestety nie. Dlatego, że maksymalna liczba dni pobytu w Stanach Zjednoczonych z tym pozwoleniem ESTA wynosi 90 dni i przedłużyć tej liczby dni nie można. Jeżeli ktoś nie opuści Stanów na czas, to będzie tutaj nielegalnie, nie zostanie aresztowany, ale to może mieć konsekwencje dla przyszłych podróży do Stanów Zjednoczonych, co może syn powinien był zrobić, chociaż to jest musztarda po obiedzie, ale jeżeli chce się zostać w Stanach dłużej niż te 90 dni, to trzeba się wcześniej ubiegać o odpowiednią wizę. Teraz pani syn mówi, że chce w Stanach pracować. No, ani wiza turystyczna, ani pozwolenie ESTA nie upoważniają do pracy. I pracodawca nie może wystąpić o przedłużenie ESTA, bo prawo tego po prostu nie przewiduje.
Pani Anna napisała, czy pracodawca może wystąpić o wizę dla pracownika?
Ano tak, odpowiedź jest może, teoretycznie może. Z tym pytaniem po pełne informacje warto byłoby zwrócić się do prawnika specjalizującego się w amerykańskim prawie imigracyjnym. Istnieją różne wizy pracownicze dla pracowników wykwalifikowanych, dla pracowników niewykwalifikowanych i ci potrzebują sponsora, czyli pracodawcy. Niestety ten proces otrzymania wizy jest uciążliwy, bo pracodawca musi udowodnić, że nie ma Amerykanów chętnych na objęcie danego stanowiska. Są wizy pracownicze dla specjalistów, dla osób o wyjątkowych uzdolnieniach. Są wizy dla inwestorów i te osoby mogą sponsorować się same, ale znowu jest to proces długi, skomplikowany. Można zasięgnąć informacji na internecie, jest dużo witryn, które te sprawy omawiają. Ale, pani Anno, o wizę pracowniczą to raczej warto starać się będąc w Polsce, bowiem oczekiwanie jest długie, a gdyby syn pozostał w Stanach nielegalnie, dłużej niż pół roku, to powoduje to zakaz wjazdu na 3 lata, a gdyby dłużej nielegalnie niż rok bodajże, to jest wtedy 10 lat. 10 lat zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych, a wizę można odebrać tylko poza granicami Stanów. Więc pełne informacje pani syn może sobie znaleźć na sieci, ale jeszcze taka, na koniec taka uwaga. Pani Anno, pani syn niekoniecznie musi szczęścia szukać w Stanach Zjednoczonych, dlatego że jako Polak ma do swojej dyspozycji wszystkie kraje Unii Europejskiej, gdzie może mieszkać legalnie i legalnie pracować.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pana Tomasza. Żona pracowała w USA tylko 7 lat. Bierze rentę z tytułu małżeństwa ze mną. Czy powinna dorobić do 40 kwartałów? Czy wtedy mogłaby brać swoją emeryturę i połówkę mojej? Jak się rozliczać, żeby zaliczyć te dodatkowe kwartały?
Dorobienie do 40 kwartałów żony niczego nie zmieni. Dlatego, że ona teraz zbierze rentę z tytułu małżeństwa z panem. Nawet gdyby osiągnęła 40 kwartałów, to jej emerytura z pewnością będzie mniejsza niż obecnie renta. A nigdy nie otrzymuje się dwóch świadczeń, tylko dostaje się jedno świadczenie od Social Security, to, które jest większe. Pan pyta jeszcze, jak się rozliczać, żeby zaliczać te dodatkowe kwartały. No jeżeli żona bierze rentę, a jeszcze dorabia i dostaje W2, czyli jest pracownikiem, no to nie ma problemu, bo sam pracodawca śle składki z Social Security do administracji Social Security. Natomiast jeżeli żona dorabia na własną rękę, no to rozlicza się tak jak osoba samozatrudniona, czyli na Schedule C, a płaci składki na Social Security przy pomocy formularza Schedule SI. Ale powtórzę, że przypuszczam, że dorobienie do 40 kwartałów w przypadku żony niczego nie zmieni, dlatego że renta małżeńska będzie ciągle większa od emerytury, którą ona by ewentualnie wypracowała.
Pytanie od pana Jarosława. Szanowna pani Elżbieto, będę składał wniosek o Disability Benefit. Jestem nielegalny, ale mam dobry numer Social Security nadany w 1999 roku. Przewidywana wysokość renty jest niska. Jak mogę zwiększyć wysokość przyszłej renty? Nadmieniam, że w ostatnim dziesięcioleciu mam kilka lat pracy zaliczanych przez Social Security Administration na podstawie zarobków zgłoszonych przez zakład pracy na formularzu W2. Ponadto za poradą księgowego 4 lata rozliczałem się na formularzu K1 jako właściciel korporacji typu S. Tych zarobków nie widzę w swoim zestawieniu z Social Security, ale były one ponad 5 lat temu. Pytanie, czy rozliczając te zaległe lata W2 oraz K1 razem, mam możliwość zwiększenia renty disability?
Panie Jarosławie, odpowiedź krótka jest nie, bo pan ma zarobki, jakie pan ma. I te zarobki zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z formą, z rodzajem pana przychodów. Bo gdy pan pracował na W2 jako pracownik, to pan widzi te zarobki na swoim, w swojej historii zarobków. Tych zarobków deklarowanych na K1 pan nie widzi. Pan nie widzi, bo pan nie może zobaczyć, bo od tych zarobków na K1 nie były odprowadzane składki. I zaraz to wyjaśnię troszeczkę dokładniej. Bo odpowiedź dłuższa to jest następująca. Obawiam się, że księgowy wyświadczył panu niedźwiedzią przysługę, radząc, by pan jako właściciel korporacji brał dywidendy, które zostały, są obliczane i zgłaszane na druku K1. Dlatego, że przychód z korporacji złożony na formularzu K1 nie jest raportowany do administracji Social Security, bo to nie jest wynagrodzenie. I ten przychód nie jest obłożony składkami Social Security, czyli tymi Self-Employment Tax, bo przychód na K1, druku K1, prawda, to jest rodzaj dywidendy, to jest przychód pasywny, czyli otrzymany, a nie zarobiony pracą własnych rąk. I przykładem takiego przychodu pasywnego, oprócz dywidend, to są na przykład odsetki z banku, to są zyski kapitałowe po sprzedaży akcji czy nieruchomości, to są udziały w pasywnych spółkach partnerskich. I właściciel korporacji, czy też ta osoba, która dostaje odsetki z banku i zyski kapitałowe i tak dalej, to dostają wynagrodzenie nie za włożoną pracę, tylko za posiadany udział powiedzmy w tej korporacji. I dlatego składki na Social Security nie obowiązują. Teraz, gdyby pan chciał poprawić minione lata, to musi pan wiedzieć, że zeznania podatkowe można poprawić i dopłacić składki na Social Security, ale tylko na 3 lata wstecz, licząc od daty, kiedy ta deklaracja była dłużna, albo 2 lata od daty zapłacenia podatków. Niech pan porozmawia ze swoim księgowym, tylko może innym, nie ten, który wpędził pana w te kłopoty.
Ktoś mógłby się zastanawiać, czy to znaczy, że właściciel korporacji nie ma szansy na emeryturę Social Security, skoro usłyszeliśmy, że właśnie rozliczanie na to K1 nie gwarantuje tej emerytury?
Panie Jakubie, oczywiście, że właściciel korporacji może wypracować ładną emeryturę, ale pod warunkiem, że on będzie pracownikiem swojej korporacji. i będzie miał wystawiany druk W2, będzie miał odprowadzane zaliczki podatkowe, będzie płacił składki na Social Security, będzie płacił ubezpieczenie od bezrobocia i tak dalej, tak jak wszyscy inni pracownicy. Jakby to wyjaśnić? Różnica między dywidendą spółki a wynagrodzeniem za pracę w spółce, ta różnica jest myląca trochę taka niejasna w przypadku jednoosobowej czy malutkiej, kilkuosobowej firmy. Ale ta różnica jest bardzo ważna, dlatego że właśnie rzutuje na emeryturę, tak jak dla pana Jarosława. I łatwiej to może zrozumieć na przykładzie dużej firmy. Powiedzmy, ja mam udziały w spółce Microsoft i Microsoft wypłaca mi dywidendę. I ta dywidenda to nie jest wynagrodzenie. Ja od tej dywidendy składek na Social Security nie płacę, więc te dywidendy firmy Microsoft do emerytury mi się nie liczą. Liczą mi się do podatku, bo muszę zapłacić podatki dochodowe, ale składek na emeryturę nie odprowadzam. Jest to przychód inwestycyjny, a więc pasywny. Kiedy bym płaciła składki na Social Security, będąc związana z firmą Microsoft? Tylko wtedy, gdybym była przez firmę Microsoft zatrudniona.
Pani Danuta pyta w sprawie swojej mamy. Piszę do pani, ponieważ moja mama pobiera po zmarłym mężu rentę wdowią z Social Security. Nigdy nie była w Stanach i dotychczas pobierała tylko i wyłącznie swoją emeryturę z ZUS na terytorium Polski, tam gdzie pracowała i mieszka całe życie. Rozumiem, że renta wdowia nie ma wpływu na emeryturę wypłacaną przez ZUS, ani fakt pobierania emerytury z ZUS nie ma wpływu na rentę wdowią z USA. Ale tutaj właśnie nasuwa mi się pytanie, czy o fakcie pobierania dodatkowego amerykańskiego świadczenia o charakterze rodzinnym moja mama powinna poinformować ZUS.
Nie ma pani obowiązku informować ZUS-u o emeryturze amerykańskiej, bowiem ZUS zupełnie nie jest zainteresowany innymi świadczeniami, jakie mama pobiera. Zainteresowany natomiast może być Polski Urząd Skarbowy, znaczy nie może, tylko jest zainteresowany Polski Urząd Skarbowy, bo od amerykańskiej renty czy emerytury wpływającej na konto w Polskim Banku, bank powinien odprowadzić należne składki na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ewentualnie odpowiednie zaliczki podatkowe. Teraz muszę wspomnieć, że na temat polskich podatków od rent wdowich, amerykańskich rent wdowich, tutaj panują w Polsce różne opinie, więc proszę sięgnąć po artykuł, który znajdziecie w mojej witrynie poradniksukces.com. Jego tytuł jest Opodatkowanie świadczeń rodzinnych Social Security w Polsce. Opodatkowanie świadczeń rodzinnych Social Security w Polsce. W okienku szukaj proszę wstawić jedno z tych słów i Państwu to ten artykuł się pojawi.
Pytanie od pana Adama. Moja znajoma ma pewien problem. Jest nauczycielką w podstawowej szkole w chicagowskim CPS. Ona ma w tej chwili 64 lata i jej problem polega na tym, że otrzymuje z różnych miejsc sprzeczne informacje co do Medicare. Ona ma ubezpieczenie zdrowotne ze swojej pracy i nie chce z tego rezygnować, ale ludzie mówią, że że ona musi mieć Medicare, bo inaczej będzie płacić karę. Mi się to wydaje nieprawdopodobne. Czy rzeczywiście to może być prawda?
No nie trzeba słuchać różnych ludzi, tylko trzeba pójść do kadr, do HR department i zadać to pytanie. A odpowiedź moja jest taka, że jeżeli zakład pracy zatrudnia więcej niż 20 osób, no a szkoły chicagowskie zatrudniają więcej niż 20 osób, to tak długo jak ta znajoma ma ubezpieczenie grupowe w pracy, to nie musi zapisywać się ani płacić za Medicare część B, czyli na lekarza. Natomiast powinna zapisać się na tą bezpłatną część A, czyli szpitalną część Medicare.
Pytanie od pana Janka. Wraz z kolegą mamy podobne emerytury Social Security, ale płacimy różne stawki za ubezpieczenie Medicare. Dlaczego tak się dzieje?
Tak może się zdarzyć, że osoby, które mają podobne emerytury, płacą różne stawki na ubezpieczenie Medicare. Dlaczego? Dlatego, że składki na Medicare mogą się różnić w zależności od posiadanego planu ubezpieczeniowego. Ktoś może mieć gołe Medicare, a ktoś może mieć no jeszcze z innymi dodatkowymi polisami ubezpieczeniowymi. Prawda? Więc Medicare również zależy od sumy wszystkich innych przychodów w danym roku, szczególnie od zmodyfikowanego, skorygowanego dochodu brutto, to się nazywa MAGI, tak w skrócie, prawda? Więc na przykład składki za część B Medicare, bo tylko za to płacimy, a część A jest bezpłatna. Różnią się w zależności od poziomu dochodów. Więc, panie Janku, gdyby pan w bieżącym roku zarabiał więcej niż 196 tysięcy dolarów, będąc w małżeństwie, czyli wasza para zarabiałaby 194 tysiące dolarów, albo pan, jeżeli pan jest samotny, 97 tysięcy dolarów, to wtedy pana stawka za Medicare wzrasta. Bo normalna stawka jest 174,70 dolarów w roku, będzie 2024, a obecnie w 2023 za Medicare płacimy 164,90 dolarów. Ale gdyby zarabiał pan więcej niż te 97 tysięcy albo 194 tysiące dla małżeństw, to stawka za Medicare rośnie maksymalnie nawet do 400 dolarów miesięcznie przy rzeczywiście dużych, dużych zarobkach. Trzeba pamiętać, że Medicare drożeje z roku na rok. I przy małych emeryturach, teraz to jest inna sprawa, inna sytuacja, jak ma się malutką emeryturę i ubezpieczenie Medicare, no, rośnie co roku, ale jeżeli ono rośnie bardziej niż wynosi inflacyjna podwyżka Social Security, to przepisy są takie, że emeryt nie może dostawać mniej niż dostawał w minionym roku. I wtedy składka na Medicare jest trochę sztucznie obniżana i wynosi mniej od normalnej obowiązującej na dany rok. Także jak widać, jest kilka czynników, które powodują zmiany ceny na Medicare.
Pytanie od pana Tadeusza. Córka jest dopisana do mojego konta emerytalnego IRA. Czy jako współwłaścicielka może pójść do banku i wypłacić pieniądze bez problemu?
Nie. Jak, co to znaczy dopisana do mojego konta? Konto IRA nigdy nie jest wspólne, tylko jest zawsze indywidualne. Więc ona nie jest współwłaścicielką. Nie może być współwłaścicielką. Przepisy zabraniają tego, żeby konto emerytalne było wspólne. Czym córka jest, to domyślam się, że jest beneficjentem. Jest beneficjentem tego konta, a to oznacza, że otrzyma środki po pana śmierci. Ale za życia nie może pójść do banku czy firmy inwestycyjnej i wypłacić tych pieniędzy.
No na koniec mamy pytanie od pani Jagody. Mam emeryturę polską i teraz składam wniosek o amerykańską. Przeczytałam pani książkę i widzę, że grozi mi Windfall Elimination Provision. Czy zawieszenie polskiej emerytury zwolni mnie z redukcji WEB?
To jest bardzo dobre pytanie, które słuchacze zadają mi od czasu do czasu. No i odpowiedź jest niestety nie. Zawieszenie polskiej emerytury nie umożliwi uniknięcia tej redukcji WEB. Przypomnę, że WEB, Windfall Elimination Provision, to jest ta klauzula, która powoduje zmniejszenie Social Security, gdy ma się emeryturę polską albo inną, ale w naszym przypadku polską, ZUS albo KRUS. WEB działa wtedy, gdy jest się uprawnionym do polskiej emerytury, a zawieszając emeryturę polską, nadal pozostaje się uprawnionym. I tę kwestię administracja Social Security wyjaśnia dokładnie w instrukcjach na sieci. I tutaj można przeczytać, uprawnienia do emerytury nie wygasają, jeżeli posiadacz numeru, czyli emeryt, dobrowolnie zaprzestanie otrzymywania świadczeń na pewien czas i później je wznowi. Można więcej poczytać na ten temat w mojej książce WEB, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków.
I z tego miejsca oczywiście na koniec naszego programu przypominamy o akcji zniesienia klauzuli WEB. Jeżeli mogłaby pani nam przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, pani Elu.
Tak, dwa źródła informacji. Jedna to jest witryna organizacji PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa. Trzeba się udać do joinpasi.org. Nacisnąć na zakładkę akcja, również pełne informacje na temat akcji przeciwko tej przykrej klauzuli WEB znajdą Państwo na pierwszej stronie mojej witryny poradniksukces.com i zachęcam, jak i PASI też, zachęcamy wspólnie wszystkich naszych słuchaczy do podpisywania tej petycji oraz do słania listów do swoich polityków w Waszyngtonie, żeby zatwierdzili Social Security Fairness Act, ustawę, której propozycja czeka w senackiej podkomisji. Ta ustawa ma właśnie znieść klauzulę WEB jeżeli tylko zostanie zatwierdzona. Więc słuchacze, do dzieła.
Poradnik sukces.com i strona polskieradio.com, jeżeli ktoś chciałby się z nami skontaktować i zadać pytanie pani Eli. A ja dziękuję pani Elżbieto za nasz program i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner.